Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem, jak ostatnio bywa, w Global Timesie i mam przed sobą artykuł bardzo istotny, bardzo ważny, temat poruszający, mianowicie sprawa relacji chińsko-indyjskich. A tytuł artykułu: pragmatyczne podejście może poprawić powiązania między Chinami i Indiami. Cytuję. Aha, artykuł jest z 23 kwietnia. Przywódcy około 40 zagranicznych rządów wezmą udział w drugim forum Pasa i Drogi, które rozpocznie się w czwartek w Pekinie. Ale Indie prawdopodobnie zbojkotują to spotkanie. Ewentualna nieobecność Indii nie jest zaskakująca i nie ma sensu o tym zbyt wiele dywagować na ten temat. Relacje dwóch najbardziej zaludnionych krajów świata są bardziej złożone niż wiele innych stosunków dwustronnych, takich jak stosunki Indii i z większością innych sąsiadów. Współpraca i konkurencja zarówno między tymi dwoma krajami, między Chinami i Indiami, przyczyniła się do ustanowienia wszechstronnych powiązań między dwoma wschodzącymi gospodarkami, a sprawa inicjatywy Belt and Road i ewentualnej nieobecności w niej Indii, to tylko niewielka część właśnie tych wszechstronnych powiązań chińsko-indyjskich. Indie są znacznie silniejsze niż przed laty, ale wydają się być coraz bardziej wrażliwe na zmiany w Azji Południowej. Pas i droga, który dotyka obszarów, w których mieszkańcy Indii najbardziej odczuwają swoje problemy wzajemne, czyli kwestia związana z Kaszmirem, zasługuje na uwagę, aby uniknąć sytuacji, w której inicjatywa stanie się wąskim gardłem w stosunkach Chin z Indiami. Tutaj może wyjaśnię, tak mi się wydaje, że rozumiem, o co chodzi. Otóż kwestia Kaszmiru, czyli miejsca, do którego roszczą sobie prawo Indii i Chiny, to jest sprawa jeszcze bardzo, bardzo, bardzo stara, bo z 1963 roku to jest efekt wojny chińsko-indyjskiej. I teraz chodzi o to, aby kolejna sprawa, czyli Belt and Road Initiative, czyli inicjatywa Pasa i Drogi, nie była kolejnym, ale znacznie ważniejszym wąskim gardłem. Nie stała się. Teraz cytuję dalej. To tak gwoli wyjaśnienia. Handel dwustronny, inwestycje między Chinami i Indiami są w trendzie wzrostowym. A przed tymi dwoma krajami jest jeszcze wiele możliwości. Po co więc skupiać się na negatywnym nastawieniu Indii do Belt and Road? Stosunki chińsko-indyjskie przeżyły najtrudniejsze czasy. To już było. Podstawą teraz jest znalezienie właściwych rozwiązań szeregu problemów praktycznych. Niemożliwe jest rozwiązanie każdego problemu z dnia na dzień, zwłaszcza braku wzajemnego zaufania strategicznego. Ale małe osiągnięcia w drobnych sprawach, kwestiach praktycznych, sumują się, podnosząc stosunki dwustronne na wyższy poziom. Indie od dawna martwią się o duży deficyt handlowy z Chinami. Chiny natomiast są skłonne przyznać indyjskim eksporterom większy dostęp do rynku, starając się zbudować potencjał eksportowy Indii w takich dziedzinach jak rolnictwo, filmy, przemysł filmowy, turystyka i przemysł pracochłonny, nazwijmy to w ten sposób. Statystyki gospodarcze dostarczają pozytywnych sygnałów, ponieważ doniesienia medialne mówią, że Indie zmniejszyły deficyt handlowy z Chinami o 10 miliardów do kwoty 53 miliardów dolarów w roku finansowym zakończonym 31 marca. Najwięcej to ten deficyt zmalał najwięcej od ponad 10 lat. Ale solidne relacje dwustronne muszą być wzajemne. Mamy nadzieję, że Indie będą w stanie uczciwie traktować chińskie przedsiębiorstwa i rezygnować z długotrwałego nastawienia, że ich własny przemysł może być rozwijany tylko przez zwalczanie zagranicznych firm i importowanych towarów, zwłaszcza z Chin. Chociaż istnieją różnice w stosunku do Pasa i Drogi, Chiny i Indie prawdopodobnie zorganizują w tym roku spotkania na szczycie w Wuhan, aby poprawić więzi wzajemne. Nieformalny dialog między Chin i Indiami pomoże stworzyć komfortową atmosferę, w której urzędnicy będą mogli przyjąć pragmatyczne podejście do rozwiązywania praktycznych problemów, przed którymi stoją dwaj wschodzący giganci. To wszystko. Proszę Państwa, ja ten artykuł odczytuję bardzo pozytywnie. Znaczy, on oczywiście przede wszystkim pozytywnie mówi o podejściu Chin do sprawy, bo wydaje mi się, że taka kolej rzeczy musi mieć miejsce. Chiny odskakują Indiom w dosyć znaczny sposób, coraz bardziej. I Hindusów to ogromnie stresuje. I teraz, aby zmienić sytuację, chińskie władze, czyli Chińczycy, jak ja to określam, chińskie władze muszą pójść na pewne ustępstwa. Oczywiście to nie mogą być takie ustępstwa, to nie mogą być ustępstwa jednostronne. Hindusom zależy po pierwsze na zmniejszeniu deficytu handlowego, a po drugie zależy im na tym, żeby ich przemysł się, nie wiem, czy odbudował, czy zbudował, raczej chyba zbudował, bo nigdy nie jest żadnego przemysłu specjalnego zbudowanego, więc żeby zbudować własny przemysł. Problem tylko polega na tym, że Chiny są fabryką świata i to fabryką świata nie przez przypadek, tylko z dwóch powodów. To tutaj przed 40 laty przyszedł kapitał zachodni i to tutaj ludzie są najpracowitsi na świecie. To ich pracowitość zbudowała tą gigantyczną fabrykę świata. Niestety z Indiami sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności do Indii kapitał przychodzić nie bardzo chce, a mówienie o Hindusach jako o pracusiach to jest kabaret. I o tym wszyscy doskonale wiedzą. W związku z tym na pewno Indie mają ogromne atuty, ale tymi atutami nie są te dwie sprawy. Ani chęć przyjścia kapitału do nich, ani pracowitość mieszkańców tego subkontynentu. Więc Indie muszą jakby w innych miejscach szukać swojego miejsca na przyszłość. Ja wszędzie we wszystkich statystykach widzę rosnące indyjskie PKB. Jeśli mam być zupełnie szczery, to nie do końca rozumiem, skąd ono się bierze. No ale powiedzmy sobie, że to jest mój problem, prawda? Że ja czegoś tam nie wiem. Natomiast wiem, skąd się bierze chińskie PKB. Większe przynajmniej o połowę, o ile nie więcej, od indyjskiego. To właśnie, o czym mówię, powoduje u Hindusów frustrację. Znaczy Hindusów, znowu, mówię Hindusi, czyli chińskie, indyjski rząd, indyjskie lobby światowe, ale przede wszystkim indyjski rząd. U nich wywołuje to ogromną frustrację, że znaczy biorącą się z tego, co powiedziałem, z tych nie do przeskoczenia różnic między Chinami i Indiami, między możliwościami chińskimi i indyjskimi. I w mojej opinii ten pociąg chiński będzie Hindusom coraz bardziej odjeżdżał. nie będzie się zmniejszała ta różnica między tymi dwoma wielkimi krajami, a niestety będzie się zwiększała. Powiedziałem niestety, dlatego że Hindusi będą cały czas tkwili w tym swoim obszarze niemożności. Będą chcieli, ale to będzie chciejstwo, nie rzeczywista chęć, bo żeby miała miejsce rzeczywista chęć, to za tą chęcią muszą stać rzeczywiste możliwości, których nie mają. Więc to jest chciejstwo. Oni chcą, ale równocześnie zdają sobie sprawę z tego, że nie mają szans. Bo nie mają, bo nic na tym nie stoi. No. Bo nie stoi praca, bo nie stoi kapitał i tak dalej. A więc tutaj Chińczycy proponują politykę małych kroczków. I bardzo słusznie. Politykę małych kroczków, nie działanie od góry, tylko działanie z dołu. Działanie małych kroczków, które spowodują, że oni, że obydwie strony, nie oni, obydwie strony zaczną powoli, ale iść do przodu. I o to właśnie chodzi. Powoli, ale do przodu. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.